Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Niechaj się wznosi w naszych sercach i dzisiaj, w tym czasie łaski, w którym pozwolił nam się zgromadzić. Kochani, otwórzmy sobie Ewangelię Marka. 10 rozdział i przeczytamy sobie od 17 do 27 wiersza. 10 rozdział Ewangelii Marka i przeczytamy od 17 do 27 wiersza. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę swoją. A on odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się, znowu rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że u Ciebie wszystko jest możliwe. Że było możliwe, abyśmy się dzisiaj zgromadzili na miejscu Twojej chwały, dla chwały, czci, uwielbienia Twojego świętego imienia. Że dzięki łasce, Panie, jesteśmy Twoją własnością, którą powołałeś do życia, Panie, aby oddawać Tobie cześć i składać dziękczynienie. Dziękujemy Ci za przywilej słuchania Twojego słowa. Panie, ten żywy chleb, który tak bardzo potrzebny jest nam do życia, które to słowo jest i pociechą, i radością, Panie, i drogowskazem dla nas. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy, Panie, je wysłuchać. Prosimy Cię, abyśmy to słowo wprowadzali w czyn, aby w naszym życiu mogło się coś zmienić, Panie. Abyśmy byli tymi, którzy są gotowi, Panie, na poświęcenie dla Ciebie i do naśladowania Ciebie. Prosimy, zbaw tych, którzy są niezbawieni, Panie. Odnajdź tych, którzy są zgubieni. Pociesz tych, którzy są smutni. Pobłogosław nas wszystkich, Panie, i otwórz nasze uszy i serce dla Twojego słowa, abyśmy wyszli, Panie, odbudowani, posileni, pokrzepieni i wzmocnieni. Niech Tobie się wznosi chwała, dziękczynienie w imieniu Pana Jezusa. Amen. Czasem tak mam, że kiedy mam zwiastować Boże Słowo, to coś jest przeczytane wcześniej, co akurat jest jak gdyby w tym temacie, o którym chcę mówić. Bo dzisiaj ten psalm, który był czytany, o nietrwałości ludzkiego szczęścia, był jak gdyby wstępem do tego, o czym chcemy mówić. O tym, że człowiek z pozoru szczęśliwy, okazało się, że był bardzo nieszczęśliwy. Kochani, Pismo Święte uczy nas, że prawdziwe chrześcijaństwo, wiara i pobożność nasza przejawia się w czystym życiu człowieka bezgranicznie oddanego Bogu. Prawdziwy chrześcijanin to człowiek żyjący w zgodności ze Słowem Bożym i w praktycznym posłuszeństwie nakazom Pana Jezusa. Jeżeli w nas nie ma tej zgodności, jesteśmy tylko pozornymi chrześcijanami. Pan Bóg smuci się i boleje Jego serce, kiedy widzi dzisiaj wśród ludzi wierzących takich religijnych pozorantów, ich wiarę bez pokrycia, pobożne deklaracje, które są tylko pustymi słowami. Bo łatwo jest dzisiaj powiedzieć, jestem chrześcijaninem i mówić o Bogu swoimi ustami. Ale zdecydowanie trudniej jest Nim być naprawdę. Żyć po chrześcijańsku każdego dnia, zachowując Boże Słowo w swoim sercu i według Niego postępować. Chrystus chce odgrywać wiodącą rolę w moim i Twoim życiu. On chce być na pierwszym miejscu, a nie być tylko etykietką, którą przypinamy od czasu do czasu. Pozorna pobożność w niczym nam nie pomoże, kochani, ale będzie przed Bogiem zwykłą religijną obłudą. Czy to nas zadowala? Czy chcemy tak żyć przed Bogiem? W pozornym chrześcijaństwie, fałszywej, obłudnej pobożności? Myślę, że nikt z nas nie ma takich zamiarów. Pan Jezus szuka dzisiaj ludzi gotowych pójść w Jego ślady. Tak jak to było z apostołami, do których powiedział, do każdego z nich z osobna powiedział, pójdź za mną. I oni poszli, aby naśladować Go w codziennym swoim życiu. Bez wahania. Problem polega na tym, że niewielu ludzi chce dzisiaj pójść w Jego ślady. Niewielu jest ludzi, którzy chcą pójść w ślady Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak się dzieje? Jest wiele powodów. Jest wiele powodów, ale o jednym z nich dzisiaj sobie właśnie powiemy. Tak jak czytamy, że pewnego dnia do Pana Jezusa przyszedł człowiek z pytaniem, które go nurtowało i nie mógł sam znaleźć na nie odpowiedzi. Liczył zapewne, że tej odpowiedzi udzieli mu nauczyciel, bo tak go nazywa. W tamtym czasie, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, wielu ludzi do Niego przychodziło. Jedni po to, aby ich uzdrowił z chorób i przeróżnych dolegliwości. Inni przychodzili z problemem, który na przykład nękał jego chorą duszę. Człowiek, o którym mówimy dzisiaj, o którym mówi nam ten tekst, szuka odpowiedzi na pytanie, które nie daje mu spokoju. Czytamy, że jest młodzieńcem bogatym, mającym wysokie stanowisko zapewne w społeczeństwie, bo w tamtych czasach tak było. Jeśli ktoś był bogaty, to miał znaczne stanowisko w społeczeństwie. Ewangelia Łukasza w tym samym fragmencie mówi, że był dostojnikiem, a więc bardzo ważną osobistością, dostojnikiem. Zadziwiające jest, że taki człowiek przychodzi przed oblicze wędrownego proroka, pada na kolana i zadaje to pytanie. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Bo to, że posiadał bogactwo, albo to, że miał odpowiednią pozycję społeczną, bądź też to, że był człowiekiem pobożnym, zachowującym przykazania, bo tak czytamy w tekście, że przestrzegał przykazań, nie dawało mu szczęścia i zadowolenia. Nietrwałość ludzkiego szczęścia. Dzisiaj czytaliśmy ten psalm przed modlitwą. Nic człowiekowi nie jest w stanie dać szczęścia i zadowolenia. Nawet bogactwa i majątności, które posiadamy. Ten człowiek miał zdrowie, bo nie czytamy, żeby był chory. Miał pieniądze, bo czytamy, że był bogaty. A więc można powiedzieć, ma spełnione życie, bo cóż potrzeba nam jeszcze, jeśli mamy zdrowie i pieniądze, to jesteśmy ludźmi sukcesu. Tak się to dzisiaj nazywa często. Jesteś człowiekiem sukcesu, bo masz wszystko. I wychodzimy z założenia, że nic nam do szczęścia nie potrzeba, no bo mamy to, co nam potrzeba. Wielu ludzi tak myśli, ale to jest bardzo bardzo mylne myślenie. Są ludzie, którzy ciężko chorują i mówią, oddałbym wszystko, aby być zdrowym. Wszystko, co posiadam i wszystkie pieniądze, które mam, oddałbym, żeby być zdrowym, żeby wreszcie ta choroba mnie opuściła. Na pewno się z tym spotkaliście. Ale niestety zdrowia nie możemy kupić za żadne pieniądze. Chociaż niektórzy myślą, jak mam kasę, to mogę mieć wszystko. Ale jeśli nie mam zdrowia, to wszystko inne jest bez znaczenia. Jeśli nie masz zdrowia, to wszystko jest bez sensu i nic cię nie jest w stanie cieszyć. Bo zdrowie jest podstawą wszystkiego. Zapewne wielu z nas to rozumie. Ten bogaty młodzieniec jednak tak nie myślał. Sądzę, że nie miał łatwego życia, chcąc żyć według Bożych przykazań. Bo czytamy, że tak żył. Bo ktoś, kto jest młody i ma pieniądze oraz stanowisko, narażony jest na wiele pokus, którym trudno się oprzeć. Tak w tamtych czasach, jak i w dzisiejszych czasach. Jest wiele pokus, które nas nęcą i którym trudno jest się człowiekowi oprzeć, bo pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia jest w naszej ludzkiej naturze jak gdyby wszczepiona i ona nie daje nam spokoju. To jednak pragnął ten człowiek żyć tak, aby się podobać Bogu. I jestem pod wrażeniem tego człowieka, jego postawy, bo w momencie, kiedy upadł do nóg Pana Jezusa, to w tym momencie porzucił swoją dumę, swoją ambicję, swoją pozycję. Nie patrzył nawet na to, co ludzie powiedzą, którzy byli wokół tam zgromadzeni. Padając na kolana, okazał szacunek, pokorę, uznał autorytet Pana Jezusa i pokazał swoją bezradność w osiągnięciu tego, czego poszukuje, a szukał wiecznego życia. Szukał coś, czego jeszcze nie posiadł. Zapewne wszystko miał, bo jak człowiek jest bogaty, może mieć wszystko, już mówiliśmy o tym. Ale szukał coś, czego nie posiadł, wiecznego życia. Kochani, mam pytanie. Czy uznajemy Boży autorytet w naszym życiu i okazujemy naszą bezradność? Czy przychodzimy do Boga z szacunkiem, aby prosić Go o pomoc w naszych problemach? Czy może sami dla siebie jesteśmy autorytetem i udajemy, że wszystko jest w porządku i nie mamy żadnych problemów? Jak to jest w naszym życiu? Myślę, że każdy z nas ma jakiś problem albo jakiś dylemat, którego sam nie jest w stanie rozwiązać i potrzebuje Bożej pomocy. Bo Słowo Boże mówi, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Że On jest tym, który może wszystko. Jak czytaliśmy, u Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale my jesteśmy ludźmi ograniczonymi i potrzebujemy Bożej pomocy. I nie powinniśmy się wstydzić przychodzić przed Jego oblicze. Musimy porzucić naszą ambicję i naszą dumę przed Bogiem. To nie ma żadnego znaczenia. Podoba mi się odwaga i szczerość tego bogacza. Jego godna podziwu, pomimo że przez wielu był postrzegany jako człowiek zapewne majętny i spełniony. Bo tak zwykle mówimy o ludziach, którzy nawet nas otaczają. Temu to się powodzi. Ma piękny dom, kilka samochodów i jest bogaty. To jednak miał odwagę przyznać się do swojej słabości przed samym sobą i w obecności zgromadzonych ludzi, co nie jest przecież łatwe, bo zawsze mamy tą obawę, że jak się przyznamy przed kimś do czegoś, to będą o nas mówić, to wezmą nas na języki, to nas obmówią, co jest złą rzeczą wśród wierzących ludzi. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale niestety mają. Ale on się tego nie obawiał. Dla niego to nie było ważne, ale chciał się przyznać do tego, że jest coś, z czym nie może sobie w swoim życiu poradzić, mimo tego, że wszystko ma. To nie mógł sobie z tym poradzić. Niezależnie od tego, co posiadał, jak żył, jakim cieszył się powodzeniem, odkrył, że w jego życiu jest coś ważniejszego, czego jeszcze nie posiadł, czego nie ma, ale usilnie tego poszukuje. Wieczność. To jest ważna rzecz. To jest właściwie dla nas wierzących rzecz najważniejsza, bo to jest cel naszej wiary. Zbawienie duszy i życie wieczne. Tak mówi apostoł Piotr w swoim liście, że celem wiary człowieka jest zbawienie jego duszy. Celem wiary człowieka jest trafić za bramy wieczności. Niestety niewielu ludzi pyta dzisiaj o życie wieczne. Niewielu ludzi jest tym zainteresowany. Ludzie oczywiście cieszą się swoją doczesnością. Liczą, że jakoś to będzie. Że kiedy przyjdzie czas, to jakoś wślizgną się do wieczności. Czy tak, to i tak się tam znajdę, niektórzy myślą. Bo na pewno zdążę. Ale czy pamiętacie, a na pewno wielu z nas zna historię, całą Biblię znamy, kiedy przyszedł czas potopu i Noe wraz ze swoimi bliskimi wszedł do arki. Czytamy, że ocalało tylko 8 dusz, 8 osób było w tej arce. Kiedy upusty nieba się otworzyły i deszcz padał z całą mocą, wielu ludzi wtedy jeszcze chciałoby się w tej arce znaleźć, ale nie mogli, dlatego że Pan Bóg zamknął drzwi i nie było możliwości, żeby je otworzyć. Nie podjęli właściwej decyzji w odpowiednim czasie. Jeśli dzisiaj nie podejmiemy właściwej decyzji, to nie będzie możliwości, aby nam jeszcze ktoś tam uchylił te bramy wieczności. Tak jak nie było możliwości, aby ktoś uchylił drzwi arki, żeby jeszcze ktoś mógł się uratować. Był czas. Wielu ludzi dzisiaj nie pyta o życie wieczne. Ale też wielu ludzi jest takich, którzy z chęcią by tam weszli. Ale na własnych warunkach. A Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza 13:24, że wielu takich będzie, którzy będą tam chcieli wejść, ale nie będą mogli. Bo na własnych warunkach nie można się tam znaleźć. Trzeba przyjąć Boże warunki. Wielu takich będzie, którzy będą chcieli tam wejść, ale nie będą mogli. Myślę, że wśród nas nie ma takiego człowieka, który nie chciałby się tam znaleźć. Ale przechodząc do tekstu, Pan Jezus odpowiada na pytanie tego człowieka. Jezus odrzekł: czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Nazywając Pana Jezusa dobrym, przychodzi do Niego jakby z jawnym pochlebstwem, ale przychodzi do Niego jak do człowieka, bo widzi w Nim tylko człowieka. Rabini na przykład w tamtym czasie uważali, że nic nie ma dobrego na świecie prócz zakonu. Tym bardziej nie mógł być Pan Jezus dobrym, który przecież znosił zakon, potępiał zakon, usuwał go. Przyszedł po to, aby znieść zakon. Czytamy, że On przyszedł po to, aby znieść stare, a przyniósł nam nowe przymierze. A więc nie był w ich oczach w uznaniu i o tym wiemy, prawda? Dlatego Pan kieruje myśli tego człowieka na Boga. Mówi: nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Należałoby zmienić formę tego pytania w tym wierszu. Jeżeli nazywasz mnie dobrym, to czy uważasz, że jestem Bogiem? Bo jak wiemy, Pan Jezus był człowiekiem, ale też Bogiem. Czy masz mnie za Boga? Czy widzisz we mnie Boga? Jeżeli nazywasz mnie dobrym, bo dobry jest tylko Bóg, to czy widzisz we mnie Boga? Lecz On nic takiego nie mówi. Nie czytamy o tym. Chociaż oddaje Mu pokłon, Panu Jezusowi. Tak jakby chciał oddać ten pokłon Bogu. Może nie był przekonany, kogo widzi w Panu Jezusie, ale wiedział, że jest to ktoś wyjątkowy. I dalej, odnosząc się do Jego pytania, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Pan Jezus odnosi się w 19 wierszu. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. Pan Jezus odnosi się do czegoś, co ten człowiek znał. Odnosi się do Bożych przykazań, bo on znał Boże przykazania. To były czasy, gdzie znajomość przykazań dla każdego człowieka była podstawą do życia z Bogiem, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Wszyscy od dziecka znali Boże przykazania, uczyli ich się. To była dla nich podstawa. No, można zadać pytanie, jak my znamy Boże przykazania, tak jak one są napisane? Znamy? Myślę, że kiedy mielibyśmy je teraz tutaj wypowiedzieć, mielibyśmy spory problem, ale warto sobie zawsze i można sobie to w domu przypomnieć. Ale ten człowiek znał i mówi, 20 wiersz, odpowiada Panu Jezusowi: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Widzicie? Znał Boże przykazania i je przestrzegał. I Pan Jezus nie zaprzecza, że on ich nie zna. On znał i przestrzega te przykazania. Moi drodzy, jeżeli uważamy, że dzięki przestrzeganiu przykazań osiągniemy życie wieczne, to jesteśmy w błędzie. Bo samo przestrzeganie przykazań nie doprowadzi nas do wieczności. On przestrzegał przykazań. On żył w przekonaniu, że na wieczność można sobie zasłużyć, przestrzegając Bożych przykazań. Ale myślał, że jeszcze jest coś, o czymś może nie wie, albo o czymś zapomniał. Dlatego pyta, co mam zrobić, aby być w niebie. Dzisiaj wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, ale nic z tym nie robią. Bo wydaje im się, że jeszcze mają czas na podjęcie takiej decyzji, która dotyczy wieczności. A jak to wygląda w życiu każdego z nas? Kochani, czy my zastanawiamy się dzisiaj nad wiecznością? Czy mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia i nie jesteśmy tym zbytnio zainteresowani? Albo może czekamy na lepsze lata? Może mówimy sobie, no jak będę miał 70 lat, to o tym pomyślę. A ja mam pytanie. Skąd wiesz, że dożyjesz 70 lat? Kiedy nie wiemy, co jutro będzie. Nie możemy liczyć na coś takiego. Jutro może być za późno. Słowo Boże nas uczy, że jeśli masz podjąć decyzję, zrób to dzisiaj. Bo dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, jak mówi list do Hebrajczyków i wiele innych miejsc w Biblii, nie zatwardzajcie serc swoich. Dziś. Jutro nie należy do nas. Ja już to kiedyś mówiłem. Warto sobie nawet to zapamiętać. Należy podjąć właściwą decyzję. Bo człowiek ma tylko dwa wyjścia. Wybiera albo życie wieczne, albo wieczną śmierć. Albo niebo, albo piekło. Nie ma niczego pośrodku. Albo życie wieczne, albo wieczną śmierć w piekle. Ale niektórzy ludzie mówią, że nie ma piekła. Bo Bóg jest tak dobry, że nie stworzył piekła. To ja się pytam. Jeżeli ktoś uważa, że nie ma piekła, to gdzie będzie szatan? I ci, którzy jemu służą. W radości ze zbawionymi? W wieczności? Przecież Słowo Boże tylekroć razy mówi nam o piekle, o otchłani, o jeziorze ognistym, wiecznej kaźni, która zgotowana jest dla tych, którzy służą szatanowi. I razem z nim będą tam przebywać. To będzie ich wieczność, wieczne cierpienie. Dla wierzących wieczna radość ze swoim Panem. Każdy będzie z tym, komu służy. Ci, którzy służą diabłu, będą z diabłem, a ci, którzy służą Bogu żywemu i prawdziwemu i Panu Jezusowi Chrystusowi, będą z Jezusem Chrystusem w wieczności. To jest Boża sprawiedliwość. A jeśli Słowo Boże kogoś nie przekonuje, że piekło jednak istnieje, to może się o tym sam przekonać, jeśli nie podejmie dzisiaj na przykład właściwej decyzji. Chociaż nikomu tego szczerze nie życzę I Pan Bóg też nie, bo jest powiedziane, że Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy byli zbawieni, przyszli do poznania prawdy i do upamiętania. Nie chce, aby. Jest powiedziane w księdze Ezechiela, że Pan Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika. Kocha wszystkich ludzi. To często ludzie odwracają się do Niego plecami. W 21 wierszu Pan Jezus spojrzał na tego człowieka, czytamy z miłością, bo kochał go. Kochał, bo kocha każdego człowieka. I powiedział do niego: jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Widzicie? Jaka wspaniała rada, jaka prosta. Wydawałoby się, nie? Prosta. Ale dla tego człowieka to nie była prosta. Prosta rada, dlatego że ten bogaty człowiek stanął przed podjęciem bardzo ważnej decyzji. Decyzji swojego życia. Pan Jezus mówi: jednego ci brak. Przestrzegasz przykazań, bardzo dobrze. Ale jednego ci brak. To jedno zachował dla siebie. To, do czego było przywiązane jego serce. Do swojego bogactwa. Tym żyło jego serce. To było dla niego najważniejsze. Umiłowanie pieniędzy i dostatnie życie przepełniało serce tego człowieka, w którym nie znalazło się miejsce dla Chrystusa. Mam pytanie, czym dzisiaj jest przepełnione nasze serce? Czy jest w nim miejsce dla Chrystusa? Czy jest zapełnione różnymi rzeczami? I On już nie ma tam swojego miejsca. I musimy wymieść z naszego serca to, co nam przeszkadza, aby mógł zamieszkać. Musimy je oczyścić. Bo On nie przyjdzie do brudnego serca. Serce, w którym ma mieszkać Jezus Chrystus, musi być czyste i tylko dla Niego. Pan Jezus wiedział, jaki miał ten człowiek problem. On był po prostu materialistą. Jego życie obracało się wokół tego, co posiadał. I to było dla niego najważniejsze. A każdy człowiek, który chce żyć z Jezusem, musi mu najpierw oddać swoje życie. Bo nie, przepraszam, nie życie, tylko musi mu oddać najpierw swoje serce. Bo nieprzemienione ludzkie serce nie potrafi kochać Boga i mu służyć. Bóg musi je przemienić. I człowiek musi mu je oddać do tej przemiany. Dlatego mam pytanie, kochani. Co zachowaliśmy dla siebie i czego nam jeszcze brakuje, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co zachowaliśmy? Zastanawialiśmy się nad tym, co jeszcze zachowaliśmy dla siebie? Co jest ważniejsze dla nas? Czy nie bardzo nas to interesuje? Czy może sobie myślimy: mam czas, poczekam, muszę użyć świata. Nietrwałość jest szczęścia ludzkiego na tym świecie, jak czytaliśmy dzisiaj przed modlitwą. Czy jesteśmy gotowi naśladować Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest najważniejsze? Pan Jezus mówi: sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, przyjdź i naśladuj mnie. Idź moimi śladami, krok w krok. To jest najważniejsze. Przykazania przykazaniami. Ale przyjdź i naśladuj mnie. Bo samo przestrzeganie Bożych przykazań jest ważne, ale ono nie wystarczy. Przecież, kochani, tak naprawdę już na pierwszym przykazaniu się potykamy. Pierwsze przykazanie mówi: jam jest Pan Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To znaczy, że nie będzie nic ważniejszego w twoim życiu ode mnie. Ja będę na pierwszym miejscu. A jak jest? A jak jest w naszym życiu? Każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie przed Bogiem. Już na pierwszym się wykładamy. A wiecie, że jeżeli 9 będziemy przestrzegać, a w jednym uchybimy, nie spełniamy. My mamy skupiać się na Bogu. I z całych sił, i z całej myśli, i z całej duszy mamy Go kochać i On ma być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tylko takie podejście pozwoli nam utrzymywać dobry duchowy stan. I wtedy nie będziemy pozornymi chrześcijanami. Wtedy nie będzie w nas fałszywej, obłudnej pobożności, ale szczera pobożność. Bo taka się Panu Bogu podoba. Pan Bóg nie chce fałszywej pobożności. Pan Bóg nie chce pozornych, wierzących ludzi, ale chce szczerze oddanych. Ten pobożny, szlachetny zapewne człowiek odszedł od Pana Jezusa zasmucony tylko dlatego, że przyszedł szukać wiecznego życia na własnych warunkach. Ze swoją własną pobożnością, sprawiedliwością, swoimi siłami i dobrymi uczynkami chciał dojść do upragnionego celu i zapewnić sobie żywot wieczny w swój własny sposób, jaki sobie wymyślił, jaki sobie ustalił. Ale to jest niemożliwe. Nie znalazł w swoim sercu, miejsca dla Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawienia, dlatego że był zajęty zbyt mocno swoimi sprawami. Był zbyt mocno zainteresowany swoim bogactwem, tym, co go cieszyło, co lubiał. Bo my wiele rzeczy lubimy i nas cieszy. I kiedy zajmiemy się tymi swoimi rzeczami, zabawkami, zainteresowanymi rzeczami, to Bóg nam wtedy jest do niczego niepotrzebny. Nie mamy dla Niego czasu. A czas jest zły. Słowo Boże nas uczy. To nie jest dobry czas dzisiaj na zabawę z Panem Bogiem. Bo Pan Bóg żąda od nas szczerej postawy. Możemy się bawić, ale konsekwencje będziemy musieli ponieść i nie będzie nam się to podobało zapewne. Kiedy się zorientujemy, nie będzie nam się to podobało. Aż się nie chce wierzyć, że On był tak blisko, zobaczcie. Jednego Ci tylko brak. Spełniasz przykazania, ale jednego Ci jest brak. Tak blisko celu. Podjęcia właściwej decyzji, wyrzeczenia się tego jednego i nie mógł tego uczynić. Odszedł zasmucony sprzed Pańskiego oblicza. Najprawdopodobniej to był jedyny zasmucony człowiek, który znalazł się na drodze Pana Jezusa. Wszyscy odchodzili radośni, wszyscy odchodzili zaopatrzeni, ale ten człowiek odszedł zasmucony. Nie wiemy dalej, co się z nim stało. Biblia więcej nie wspomina nic o tym człowieku. I nie będziemy nawet próbowali się domyśleć, czy dewagować na ten temat, czy jednak odmienił swoje serce, czy nie. To w tej chwili nie jest ważne. Jedno wiemy, był bogaty materialnie, ale jakże biedny był duchowo ten człowiek. Godny współczucia w oczach Bożych i pożałowania. Czytamy, że Pan Jezus patrzy na niego z miłością. Pan Jezus go kochał, bo Pan Jezus kocha każdego grzesznika. I jest otwarty dla każdego człowieka. Każdy dzisiaj może przyjść do Niego, wyznać Mu swoje grzechy, oddać Mu swoje serce. Ale też popatrzył na niego z wielkim politowaniem. 23 wiersz o tym nam mówi. A Jezus spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. Umiłowanie bogactwa i wygodnego, beztroskiego życia jest przeszkodą, która wielu ludziom nie pozwala przyjąć Pana Jezusa do swojego serca jako osobistego Zbawiciela. A taka jest zasada. Jeśli nie złożymy naszego życia w Jego ręce, to sami niczego nie osiągniemy. Możemy, nie wiem, jakie zabiegania, czy jakie zabiegi czynić, jak się starać. Jeśli nie złożymy naszego życia w ręce naszego Pana Jezusa Chrystusa i Zbawiciela, nic nie osiągniemy sami. Było wielu ludzi, którzy chcieli to osiągnąć na własny sposób i nie zdołali. Nic sami nie możemy uczynić. Tylko On może dokonać w nas dzieła zbawienia i ubogacić nasze życie, aby było pobożne, aby było szczere, aby było oddane, aby było poświęcone Jemu, Bogu. Wszelkie nasze zasługi będą osobiste, czy nasze zabiegi będą bezskuteczne. W 24 wierszu Pan Jezus jeszcze raz powtarza: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus wiedział, jak ważne dla tego młodego człowieka były pieniądze. I to był jego problem, życiowy problem, bo w tych pieniądzach pokładał całą nadzieję. Kochani, pieniądze same w sobie, one nie są złe, ale złe bywa często podejście nasze do pieniędzy. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 wiersz mówi tak: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Pieniądze same w sobie nie są złe, one są nam potrzebne do życia. Ale jeśli w grę wchodzi miłość pieniędzy, to już jest bardzo niebezpieczny grunt. I ogromne niebezpieczeństwo. Miłość pieniędzy. Bo co pieniądze mogą z człowieka zrobić? To na pewno wielu z nas wie. Sami dzisiaj obserwujemy, co dzieje się na świecie. Że ci, którzy mają wiele pieniędzy, żyją w niemoralności, w odstępstwie, w powszechnej grzeszności i nie znają Boga. I On ich w ogóle nie interesuje. Bo mają drugiego, swojego Boga, który panuje na tym świecie. To są właśnie pieniądze. Ten człowiek miał swojego Boga, to były pieniądze. I nie chciał się go wyrzec. 9 wiersz też tutaj w 6 rozdziale w Tymoteusza czytamy: a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie, w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Ci, którzy chcą być bogaci. Ja nie mówię, że nie można być bogatym, ale chcę powiedzieć, że bogactwo jest pokusą i sidłem prowadzącym człowieka do zguby. Tak mówi Boże Słowo, to tak jest. Bo bogactwo ma tendencję wiązania ludzi ze światem w sposób myślowy. I naprawdę jest bardzo ciężko oprzeć się pożądliwości. Jeśli mam, dlaczego mam nie skorzystać? Tak często też słyszymy. Jeśli mam, co stoi na przeszkodzie? W 17 wierszu tegoż też rozdziału z Tymoteusza czytamy: bogaczom tego świata, takie słowo ostrzeżenia, nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Widzicie? Ja nie mówię, że nie mamy być bogaci, ale tutaj słowo mówi: bogaczom nakazuj, aby się nie wynosili, że są bogaci, i nie pokładali nadziei w tym bogactwie, ale w Bogu, który wszystkiego nam obficie udziela ku używaniu. Bóg niczego nam nie skąpi. Bóg wie, co dla nas jest dobre. On wie lepiej niż my. Pierwej niż my pomyślimy, to On już wie, co jest dla nas dobre. Bo jest Bogiem. I nas tym obdarzy, aby nam nie zaszkodziło, aby nas nie pochłonęło. To często my sami wpędzamy się w kłopoty, bo czynimy zabiegi ponad nasze siły i starania, aby osiągnąć, aby mieć więcej, bo inni mają. A więc grzech zazdrości. Jak inni mają, to znaczy, że mu zazdrościsz. No niech ma. Zobaczymy, do czego go to doprowadzi. A co ty nie masz? Czy my nie mamy? Czego już nam brakuje? Komu dzisiaj czegoś brakuje? Niech powie głośno. Będziemy się modlić. Bóg ci da. Bóg nas we wszystko zabezpiecza. List do Hebrajczyków 13:5 mówi taki fajny wiersz. Poprzestawajcie na tym, co macie. Chwała Bogu. Poprzestajemy na tym, co mamy. Co jest wolą Bożą w naszym życiu. Dalej Pan Jezus mówi, kochani, do swoich uczniów, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. Myślę, że wielokrotnie słyszeliśmy tą historię, ucho igielne. I wielu z nas wie, co to jest, ale ja przypomnę. Ucho igielne to była wąska furtka w bramie albo w murze miasta, wyżłobiona po to, że ci, którzy przychodzili już po zamknięciu do miasta, po zamknięciu bramy, bo o oznaczonej godzinie w danym mieście zamykano bramy, którzy przychodzili po zamknięciu, a zwykle chodzili po pustyni, mieli wielbłądy, to przez tą furteczkę byli wpuszczani. I ta furtka była tylko na człowieka i na wielbłąda, który musiał na kolanach się czołgać, żeby przez nią przejść, ale bez bagaży. Dlatego Pan Jezus mówi, łatwiej jest wielbłądowi przecisnąć się przez tą furteczkę, przez to ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Te bagaże musiały być zostawione przed wejściem do danego miasta, przed tym uchem igielnym. Kochani, prawda jest taka, że niczego ze świata nie możemy zabrać do wieczności, ale wielu pragnie tam wejść, tak jak ten bogacz, razem ze swoimi tobołami, z całym swoim pobożnym bagażem, chcą tam się znaleźć. Nie chcą pozostawić swojego całego ładunku tutaj na ziemi, ale najlepiej zabraliby to wszystko ze sobą do wieczności. A jest to rzeczą niemożliwą, abyśmy mogli cokolwiek wnieść tam z tego świata. Job przypieczętowuje to takim słowem. Księga Joba 1:21. Nagi przyszedłem na ten świat i nagi odejdę. Nic nie przyniosłeś, człowieku, i nic z tego nie zabierzesz. Wszystko musi tutaj zostać. Zdajemy sobie sprawę, za czym gonimy? Jak i tak musimy wszystko zostawić? Myślimy o tym? Dalej Pan Jezus mówi, a właściwie 26, przepraszam, teraz już nie mówi Pan Jezus. Ale oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, mówią uczniowie, któż więc może być zbawiony? Któż może być zbawiony? Uczniowie byli zdumieni, bo myśleli w sposób starotestamentowy, że bogactwo było przejawem Bożego błogosławieństwa. Tak wtedy myślano w czasach Starego Testamentu, że człowiek bogaty to człowiek, który ma szczególne Boże błogosławieństwo. Zapomniano o tym, że byli ludzie, którzy robili wszystko, żeby mieć jak najwięcej, żeby mieć dużo, żeby gromadzić sobie majątek. Wiecie, nieraz słyszę, jak ludzie mówią, to ja, to dzięki mnie, to przeze mnie, to ja to uczyniłem. Tak nieraz słyszę, wy na pewno też. A przecież to wszystko to jest Boży dar. Co ja mogę uczynić? Wszystko jest darem Bożym. To, że mam zdrowie, to, że mam rodzinę, to, że mam pieniądze więcej lub mniej, ale mam, bo zgodziliśmy się, że niczego nam nie brakuje. A więc mamy pieniądze. To wszystko jest dzięki Bogu. Nie ja. Ja nie mogę nic. Wiecie, my wierzymy, że Bóg jest tym, który wszystko nam daje. Czytaliśmy, że On nam udziela. To On jest tym, który udziela, który obdarza. Kochani, kiedy ostatnio podziękowaliśmy Panu Bogu za Jego dary? Kiedy ostatnio dziękowaliśmy Mu za to, co mamy? Czy każdego dnia dziękujemy Mu za to, co mamy? W modlitwie? Bo wiecie, my dla Niego nie możemy nic uczynić. To On jest tym, który dla nas wszystko czyni, a my nic nie możemy dla Niego uczynić. Jedyne, co możemy dla Niego uczynić, to być Mu posłusznymi i złożyć Mu dziękczynienie. Tyle możemy dla Boga uczynić. Kiedy ostatnio dziękowałeś, bracie, siostro, drogi przyjacielu, Bogu, za to, co masz? Kiedy ostatnio dziękowaliśmy Panu Bogu za dar zbawienia, o który pytają uczniowie? Kiedy dziękowaliśmy za dar zbawienia? Dziękujemy w modlitwie? W domu? Nie w domu, to może na nabożeństwie? Ale słabo to słychać jakoś. Bóg chce Twojej modlitwy, chce Twojego dziękczynienia, a co my z tym robimy? To wstydzimy się siebie czy Pana Boga? Ten człowiek się nie wstydził tych ludzi, którzy go otaczali, chociaż miał wiele powodów, bo był dostojnikiem. Co Cię blokuje, bracie i siostro, żeby Bogu dziękować? Po to tu przychodzimy, żeby się modlić do Niego, bo On na to czeka, żeby Mu złożyć dziękczynienie. Co nas blokuje? Nigdy tego nie rozumie, wiecie? To po co tu przychodzimy? Wysłuchać tylko słowa? Dobrze, bardzo dobrze. Ale Bóg oczekuje na to, że dał Ci słowo i chce, abyś Mu za to słowo podziękował. Chwała Bogu. Tak ma być. Kochani, nie bójmy się, nie wstydźmy się, nie miejmy obaw. Rozwalmy te mury, którymi się otaczamy. Te mury niedostępności do Boga, bo my się sami otaczamy tymi murami. Tak jak ten człowiek się otoczył tym bogactwem, tak my budujemy takie mury. I kroku nie zrobimy poza ten mur. Nigdy się nie odważamy. Zawsze te same osoby, a reszta co? Nie są wierzący? No to co my tu robimy, jak nie jesteśmy wierzący? Po co myśmy tu przyszli? Po to, żeby oddać Bogu chwałę. Przepraszam za moje uniesienie, ale kiedy myślę, o czym mówimy, kiedy pomyślę, o jakich rzeczach mówimy, a później nie ma z naszej strony reakcji, to po prostu nie wiem, co mam pomyśleć. Uczniowie pytają, któż więc może być zbawiony? Jeśli bogaty nie może, dostojnik być zbawiony, to kto może być zbawiony? Taka jest reakcja i może właściwa. W tamtym czasie, w tamtych realiach myślenia czy tych zwyczajów, to było normalne. Bogaty nie może być zbawiony, no to kto może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, 27 wiersz, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Ta reakcja uczniów na to pytanie, na to osiągnięcie zbawienia, bo ono to pytanie dotyczyło osiągnięcia zbawienia. Ta reakcja uczniów, że to było niemożliwe, wydawałoby się, że była właściwa. Ale Pan Jezus udziela im bardzo precyzyjnej odpowiedzi. Zauważcie, u ludzi to rzecz niemożliwa. Bo u człowieka nic nie jest możliwe, jeśli nie ma w jego życiu Boga. Gdyby zbawienie zależało od ludzkich wysiłków, byłoby niemożliwe, jeżeli to by zależało od nas samych. Ale zbawienie jest darem Boga dla człowieka. A u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo u Boga wszystko jest możliwe. W tym najnowszym przekładzie Biblii, tak zwanej Zarębówce, który wyszedł w 2016 roku, jest w tym miejscu powiedziane, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Bez Boga nic nie jest niemożliwe dla człowieka, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Z Bogiem pokonamy wszystkie przeszkody. Wszystko to, co nas blokuje, przejdziemy z Bogiem. Oczywiście tylko z Bogiem, nie sami, ale z Bogiem. Ten bogacz, ten bogaty młodzieniec chciał to zrobić samemu. Nie przyjął Boga, ale własnymi staraniami chciał osiągnąć zbawienie i się nie udało. Bo człowiek, który ufa sobie samemu i temu, co posiada, nie będzie zbawiony, kochani. To jest niemożliwe. Ale kto ufa zbawczej mocy i opiekuńczej miłości Boga, który otoczył nas tą wielką swoją miłością, taki człowiek będzie zbawiony. Taki człowiek może już dzisiaj się radować, jeśli oddał się pod opiekuńczą miłość Boga i Jego, i w ręce Jego zbawczej mocy. I ja mam radość w tym swoim sercu, że mam zbawienie, którego nikt mi nie wydrze, że jestem Bożą własnością. Wiem, komu zaufałem, wiem, do kogo należę. Znam swoją tożsamość. Czy znamy swoją tożsamość dzisiaj? Czy możemy też powiedzieć, tak, jestem zbawionym człowiekiem? Chwała Bogu. I amen tylko powiedzieć. Kochani, Bóg proponuje nam swoją wieczność, która jest Jego darem dla nas. Wieczność, która jest celem naszego życia. Zbawienie naszej duszy, już to mówiłem. List Piotra 1:2-9. A co my z tym dzisiaj robimy? Co robimy z tym darem zbawienia? Szanujemy to? I dlatego mamy sobie przypominać. Dlatego mamy sobie przypominać. Czasami jak słuchamy Boże Słowo i często się powtarzają różne tematy, to czasami może myślimy i znowu to samo. I znowu mówią o tym, co dopiero było gdzieś tam czytane czy słyszane. Tak, i znowu mamy o tym mówić, bo zapominamy, tutaj siostra nam podpowiada. A my nie mamy zapominać, mamy pamiętać, bo jeśli zapomnimy, to zginiemy. Dlatego jest moje pytanie, czy chcesz się dzisiaj czegoś pozbyć? Bracie, siostro, drogi przyjacielu, słuchaczu, czy chcesz się pozbyć czegoś, co ci przeszkadza w osiągnięciu wieczności? Bo doszedłeś do wniosku, że czas coś zmienić, że dalej tak nie może być, że nie mogę uprawiać pozornego chrześcijaństwa, bo mało tego, że mnie jest z tym niedobrze, bo kiedy słuchamy Bożego Słowa pod Jego wpływem, Duch Święty na pewno nas teraz przekonuje, że jest mi z tym niedobrze. To Panu Bogu się to nie podoba. A wiemy, że z każdego słowa wypowiedzianego, czynu i myśli zdamy przed Bogiem sprawę, bracia i siostry. Wiecie, to tak jak idziemy do sądu w jakiejś sprawie i wszystko musimy tam powiedzieć, jak było w danym zdarzeniu, pod przysięgą, a tu mamy dobrowolnie przed Bogiem. Naszą przysięgą jest wiara w Boga, w tego nieomylnego, najmądrzejszego, niezgłębionego, najwyższego autorytetu, który wie wszystko. Pierwej, aniżeli my pomyślimy, to On już wie. Dawid mówi, jeszcze nie ma słowa na moim języku, a Ty już wiesz, Panie, co chcę wypowiedzieć, Psalm 139. Taki jest Bóg, doskonały, wnikliwy, prawdziwy. To nie jest człowiek, którego można oszukać. To jest Bóg, przed którego obliczem stoimy dzisiaj. Czy chcemy coś zmienić? Czy doszliśmy do wniosku, że dalej nie może tak być w naszym życiu? Że chcę być człowiekiem prawdziwie pobożnym, podobającym się Bogu i naśladującym Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus mówi mu, przyjdź i naśladuj mnie. I to będzie właściwa droga i dobry twój wybór. I na tej drodze nie zbłądzisz. Nawet głupi nie zbłądzi na tej drodze, jest powiedziane, za Chrystusem. Pytanie, czy chcemy naśladować Jezusa Chrystusa? Każdego dnia. Czy chcemy być tylko pozornymi chrześcijanami w niedzielę? Jak już tak mówimy, to mówmy tak szczerze, jak to często bywa. W niedzielę. A co przez cały tydzień robimy? Jak przez cały tydzień żyjemy? Ile jest Jezusa Chrystusa w naszym życiu przez cały tydzień? Bo to, że On jest w niedzielę, to wszyscy wiedzą. Ale ile jest w tygodniu? Jak to jest w życiu naszym, kochani? Jeżeli chcemy coś zmienić, to mamy ten czas. Odrzućmy to, co nam przeszkadza w naszym życiu. Zobaczcie, temu młodemu człowiekowi przeszkadzały pieniądze. Gdyby nie te pieniądze, pewnie był już tak bliziutko, żeby się nie wycofał. Ale te pieniądze sprawiły to, że on się odwrócił do Pana Jezusa plecami i odszedł zasmucony. Bóg nie chce, żebyśmy się odwracali do Niego plecami. Ale chce, żebyśmy odrzucali w naszym życiu to, co nam przeszkadza. Co jest w naszym życiu ważniejsze dla nas? Każdy może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Wiecie, jest też tak w życiu, ale też i przed Bogiem. Musisz coś oddać, aby móc coś zyskać. Musimy coś oddać, musimy coś poświęcić, aby móc coś zyskać. Patrzcie, Pan Jezus Chrystus był gotów oddać za nas życie, chociaż na to nie zasłużył i On nie liczył kosztów. On nie miarkował, czy mi się opłaci, czy mi się nie opłaci. Ale On poszedł na męczeńską, krzyżową śmierć i przelał swoją niewinną krew za życie każdego z nas. Tak jak dzisiaj brat czytał ten psalm 49. To był jedyny okup, który mógł być złożony, bo niczym człowiek nie wykupi się z marnego swojego postępowania. Okup ludzki jest zawsze za mały, tam jest powiedziane. Jedynie Pan Jezus Chrystus mógł złożyć z siebie samego właściwy okup, aby wyzwolić nas z naszego grzesznego życia, aby uwolnić nas od przekleństwa, jakie nad nami ciążyło, grzechu. Gdyż karą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej, żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, list do Rzymian 6:23. I On nam ten żywot wieczny dał. Bo tak naprawdę to każdy z nas na tym krzyżu powinien zawisnąć, bo każdy z nas zasługuje na to. Ale On nas z tego wyciągnął, On nas z tego wyzwolił i nie liczył kosztów. Był gotów poświęcić swoje życie za nas. A co my jesteśmy gotowi dla Niego poświęcić, kochani? Zadajmy sobie takie pytanie. Co jestem gotowy dzisiaj poświęcić dla mojego Pana? Co, z czego jestem gotowy zrezygnować? Co jestem gotowy odrzucić? Co mnie jeszcze blokuje? Co mnie obciąża? Majątek? Bogactwo? Pieniądze? To jest wartość przemijająca. Nie ma znaczenia. I tak tutaj to wszystko zostanie. Jest powiedziane, że ziemia i niebo przeznaczone są dla ognia, mówi list Piotra. I ten ogień wszystko strawi. Co chcemy albo co jesteśmy gotowi poświęcić dla Boga? Pamiętajmy o jednym, no to często powtarzam, jeśli za często to przepraszam, ale miłość nie liczy kosztów. Miłość Boża do nas nie liczyła kosztów i nasza miłość do Boga też nie powinna liczyć kosztów. I nasza miłość do nas wzajemnie też nie powinna liczyć kosztów. Czy mi się opłaci wesprzeć, pomóc brata czy siostrę, czy mi się nie opłaci? A może stracę za dużo czasu? A lepiej byłoby może obejrzeć jakiś film? Albo przyjemniej spędzić ten czas w domu? Albo na jakichś innych rozrywkach, zakupach? A przecież ciągle powtarzamy, że mamy brzemiona jedni drugich nosić. Że mamy się wspomagać wzajemnie. Bo jesteśmy członkami jednego ciała. I jak jedno ciało boleje, to, przepraszam, jeden członek boleje, to całe ciało jest chore. Czy my tylko o tym mówimy, aby sobie przypominać, jak siostra dobrze powiedziała? Czy my to czynimy? Albo czy my to chcemy czynić, bo może jeszcze nie czynimy. Ale chcemy to czynić, to bardzo dobrze, bo ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jeśli Bóg widzi nasze szczere chęci i otwarte serce, to módlmy się, On nam pobłogosławi. Kochani, Pan Bóg nie chce, abyśmy odchodzili zasmuceni sprzed Jego oblicza. ale chce, żebyśmy żyli w radości zbawienia, bo On nam tą radość przygotował w wieczności. Abyśmy żyli w radości zbawienia i oczekiwaniu na zbawienie, bo On przyjdzie. To jest kolejny temat. Dla ludzi, którzy często mówią, że nie wierzą, że Pan Jezus przyjdzie. Przyjdzie. Niespodziewanie, jak złodziej, w mgnieniu oka. Przyjdzie i zabierze nas na powietrze. Tak mówi list do Tesaloniczan. Pierwszy list, 4 rozdział. Czytajcie, bo tam jest wspaniała obietnica. A my czasami o tym zapominamy. My na grupie teraz to przerabiamy właśnie. Że On powtórnie przyjdzie i zabierze nas do siebie, tak jak obiecał, abyście tam, gdzie ja jestem, i wy byli. I to się stanie w mgnieniu oka. Nie wiemy kiedy. Dlatego mamy być czujni. Mamy być gotowi na poświęcenia, na oddanie i czujne życie, bo Pan przyjdzie. Czasy też o tym świadczą, jak brat dzisiaj też mówił, że On przyjdzie. Dlatego, kochani, oczekujmy radości i zbawienia i oczekujmy wieczności. Zdążajmy ze wszystkich sił do bram wieczności, które stoją przed nami otworem i każdy tam może wejść. Ale nie na własnych zasadach, ale na Bożych. Życzę, kochani, wam i sobie, czy sobie i wam, abyśmy wszyscy kiedyś się tam spotkali w radości Pana, abyśmy wszyscy dożywali tego, co nam przyobiecał i mieli w sercu tą cudowną satysfakcję, że wytrwałem, bo słuchałem Jego głosu i Go naśladowałem. Niechaj nam Pan Bóg w tym błogosławi. Amen.